31 marca 86. Kara śmierci. Kilka dni temu oglądałem w telewizji reportaż o korytarzach śmierci w amerykańskich więzieniach. Reportażowi towarzyszyły reminiscencje z procesu i egzekucji Chisholmena. Był to dobry reportaż. Prosty, bezpośredni i bezpretensjonalny. Żadnych górnolotnych słów, od po prostu codzienne życie w pierdlu. Nie było w nim ani emfazy, ani agresywności, ani łez. Posiłki, rewizje, kajdanki, rozmowy o wszystkim i o niczym. Marne kolory podkreślały wrażenie autentyczności reportażu kręconego amatorską kamerą, bez specjalnych świateł i bez całej ekipy asystentów. Hałasy i głosy były nieco wzmocnione, żeby podkreślić wrażenie prawdy i siły. Rzeczowy, prosty reportaż, tak jak to Amerykanie mają w zwyczaju robić. Dawniej w stylu płaczliwym, dziś w stylu oszczędnej autentyczności. Absolutnie mnie ów reportaż nie przekonał. Manicheizm nie popłaca. Tak jak nie wyszedł na dobre owemu francuskiemu reportażowi na temat kary dożywotniego więzienia, zrealizowanemu, ile pamiętam, w więzieniu w Clairvaux. Nawet nagrałem ów reportaż na magnetowid i długo go przechowywałem, tak był dobrze zrobiony. Było to już kilka lat temu. Puścili go na koniec programu, około północy. W przeciwieństwie do poprzedniego, ów reportaż był zrobiony w stylu intelektualnym. Więzień w masce, obok więźnia ksiądz, oraz jeden czy dwóch lewicowych dziennikarzy zadających pytania. W rozmowie cytaty z Kawki, z Dostojewskiego i z Platona. Błona dobrej jakości, dźwięk przytłumiony, żadnego brudu i żadnych rewizji osobistych, ani szparania pomiędzy nogami więźniów. Nie było tam również fałszywej obojętności, za to poważny ton i głęboka refleksja. Zwierzenia więźnia skazanego na dożywocie. No wzruszające, bo wyrażone prostymi słowami i właściwym tonem. Nigdy nie czytałem Goldmana ani Knobelspaisa, za którymi tak wstawiał się paryski świat literacki. Ale musiało to być coś w podobnym stylu. Talent, autentyzm i szlachetność. Nigdy nie zapomnę tego reportażu i żałuję, że go w końcu skasowałem, żeby na jego miejsce nagrać jakiś film. Trzeba było go zachować, chociażby po to tylko, żeby z dowodem w ręku pokazać, jak był zakłamany i stronniczy, bo ten reportaż również mnie nie przekonał. O, nie jestem za karą śmierci, ale i nie jestem przeciw. Prawdę mówiąc, ten problem nie istnieje w mojej świadomości, bo od dawna ukrył się gdzieś w cieniu. Swego czasu byłem nim przejęty i naplułbym w twarz Georges Pompidou za to, że nie ułaskawił Bontempsa skazanego na śmierć wraz z Buffet. On, który filozoficznie był przeciwny karze śmierci. Dziś moje porywy i oburzenie mocno się uspokoiły, bo tymczasem zostałem adwokatem, a dzięki temu mogę się przyjrzeć rzeczom z bliska. Tak bliska, że mogę aż poczuć ich zapach. Pozwala mi to zobaczyć i powąchać to, czego starają się nie widzieć i nie wąchać ci, którzy mówią o przestępcach ze współczuciem, bo widzą ich z daleka. Wzbogacony o to doświadczenie, którym wcale się nie szczycę, nie utrzymuję, że oba te reportaże były źle zrobione, dlatego że broniły tezy abolicjonistów. Nie. Nie twierdzę nawet, że walczyć ze strachem przed śmiercią, zwalczając karę śmierci, jest utopią, która mija się z celem. Nie potępiam również Rogera Badintera, obecnego ministra sprawiedliwości, za to, że sprytnie związał ręce Francji, ratyfikując Europejską Konwencję Praw Człowieka. Co robiąc, przesądził sprawę raz na zawsze, na wypadek, gdyby nowa większość w parlamencie starała się kiedyś przywrócić karę śmierci. Nie, ale mój zawód adwokata nie pozwala mi zadowolić się zwykłymi trikami i zwykłymi oszustwami, którymi nas karmią abolicjoniści, a których dwa wyżej wymienione reportaże były doskonałą demonstracją. Tak więc zanim zaczęły opowiadać o skazanych obie te audycje telewizyjne, powinny były w pierwszej części dokładnie, szczegółowo, w naukowy sposób pokazać oczy ofiary w momencie, gdy kona. Powinny również pokazać oczy przyszłego skazanego na śmierć, gdy tę ofiarę torturował, gwałcił albo rozwalał jej czaszkę. Otóż wy, przeciwnicy kary śmierci, przeskakujecie ten etap i zaczynacie od drugiego aktu, a zaczynacie od momentu, gdy wiele miesięcy lub lat potem sprawca pojawia się przed sądem pokorny, mały, przegrany, albo gdy szarpie się ze strażnikami więziennymi, którzy go prowadzą na szafot. Wynajmujecie do obrony waszej tezy najlepsze pióra, takiego Sartra, takiego Camusa, i opisujecie strach skazanego, który tak naprawdę jest naszym strachem, i jego śmierć, która tak naprawdę jest naszą śmiercią. Napiszcie trochę w pierwszej części o ofierze, i to w takich samych słowach, suchych, zimnych, dokładnych i bezstronnych. Tej pierwszej części poświęćcie tyle samo miejsca co drugiej. Więcej nawet, postawcie kamerę w dobrym punkcie i pokażcie na żywo zbrodnię. Tak, jak na żywo pokazujecie wykonanie wyroku. Weźcie dobry mikrofon, który zarejestruje wszystkie dźwięki, łamanie kości, dyszenie sprawcy i dyszenie ofiary, ryk bólu i śmiertelną czkawkę. Potem puśćcie taśmę dźwiękową na cały regulator i nie przerywajcie spektaklu po 10 sekundach, jak to macie w zwyczaju. Nastawcie kamerę na oczy ofiary, gdy wylazły z orbit, gdy ślina jej ciekła z ust, gdy pierdziała i zalewała się potem. Pokażcie to wszystko z telewizji od początku do końca i nie zatrzymujcie się w połowie drogi ze wstydu czy z delikatności. Pokażcie również ten reportaż dzieciom w godzinach szczytu między 8 a 9 wieczór, gdy wszyscy siedzą przed telewizorami. A potem walcie, jak wam się podoba, waszą drugą część. A jeśli chcecie wyczerpać temat, dorzućcie jeszcze trzecią. Ja tę trzecią część dramatu znam doskonale. Choć wy nigdy jej nie pokazujecie. Myślę o części, w której rodzina ofiary lub sama ofiara latami bije się z wymiarem sprawiedliwości, żeby otrzymać pomoc, zadośćuczynienie, a często wręcz ratunek. Chcecie, żebym wam opowiedział tę trzecią część dramatu, którą zazwyczaj tak dyskretnie przemilczacie? Ja znam ją na pamięć, bo oglądam codziennie, wykonując mój zawód. Zaczekajcie, opowiem ją. To nie będzie tak długo trwało. Zaczyna się od honorariów, adwokata, komornika i ekspertów, po czym często trzeba złożyć kaucję, żeby móc założyć sprawę. Potem następują rozmowy sądowe, z których szereg jest przełożonych na ileś tam miesięcy. Jedno przełożenie, drugie przełożenie, trzecie. Po czym wściekłość przewodniczącego sądu wrzeszczącego na ofiarę. Pan jest oszustem, nic pan nie powiedział trybunałowi, że od 5 już lat jest pan rozwiedziony. No tak, wysoki sądzie, ale też nie żądam odszkodowania za stratę żony, bo zabite zostało moje dziecko, a ono nie ma nic wspólnego z moim rozwodem. Panie mecenasie, proszę wytłumaczyć swemu klientowi, że oszustwo kosztuje drogo. Proszę mu to powiedzieć, bo zdaje się, że sam tego nie rozumie. No niech to sobie zapamięta na przyszłość. No tak, tak, wysoki sądzie, ale mój klient nie ma już żadnych dzieci. Nie będzie przyszłości. To było jedyne dziecko, jakie miał, i to właśnie dziecko mu zabito. Wyrok 5 maja. A jaki wyrok? 5000 franków za szkodę moralną dla ojca za zabitego 12-letniego syna? a 5000 franków odszkodowania moralnego za śmierć dziecka przejechanego przez pijanego kierowca, a babka ofiary, bo babka z nikim rozwodu nie brała, babka ma prawo do 2000 franków, tyle ile za zabicie psa. Honorarium adwokata, to znaczy moje, 10000 franków. Apelacja trwa nadal i była już 4-krotnie przekładana, bo sąd stale jest zapracowany. No to przekładamy na następne 6 miesięcy i hop. Pokażcie również pijanego kierowcę. Spędził 15 dni w areszcie, po czym został wypuszczony i wystąpił przed sądem z wolnej stopy. Był sądzony przez innego przewodniczącego, szybko, bez złości, w ciągu 8 minut. Mieszka pan sam? Tak, wysoki sądzie. I zabija pan samotność alkoholem? Tak. Przewodniczący humanitarny, jak większość ludzi w tym kraju, 100 razy już podpity po dobrej kolacji w lokalu, po której sam siadł za kierownicą, wzdycha, bo rozumie podsądnego. Rozumie, patrzy więc porozumiewawczo na ławników. 4 miesiące w zawieszeniu na 3 lata. 3000 franków grzywny. Prawo jazdy wstrzymane na 3 lata, z wyjątkiem przejazdów dla potrzeb zawodowych, od 9 do 18. No, panie mecenasie, proszę wytłumaczyć swemu klientowi, że przez 3 lata nie będzie mu wolno jeździć samochodem po 18 wieczorem i że po 3 latach będzie się musiał poddać egzaminowi, żeby odzyskać prawo jazdy. Tak, wysoki sądzie. O, to też pokażcie. Po czym, jeśli chcecie zrobić wyczerpujący reportaż, pokażcie, co się stało z 2 przewodniczącymi i z pijanym kierowcą, bo ja wiem, co się stało. Spotkałem 10 sędziów karnych i 10 przestępców przez wszystkie te lata, które poświęciłem wyłącznie sprawom karnym. Lata, w których spędzałem ranki w więzieniu we Fresnel, w Sant, czy też we Fleury, a popołudnia w sądach karnych. 2 przewodniczący po wyjściu skazanego z sali przeszli do innych spraw. Wieczorem ledwie byli w stanie coś sobie jeszcze o tym wszystkim przypomnieć. Pierwszy z nich zapomniał o wściekłości, z jaką rzucił się na ojca ofiary, a drugi o swojej wyrozumiałości dla pijanego kierowcy. Co się tyczy tego ostatniego, to miał poważne kłopoty. Przez 3 lata nie mógł prowadzić samochodu po godzinie 18, bo gdyby prowadził, to byłby skazany na miesiąc aresztu, w zawieszeniu. W tydzień później on również o wszystkim zapomniał, a ofiara przez 5 lat musi chodzić po sądach, prosić, pisać, płacić, żeby na koniec usłyszeć z ust sądu, że żąda za dużo i w ogóle zachowuje się w sposób niegodny. No to też pokażcie, szczególnie we Francji. Zawsze mówię moim studentom, w tym kraju nigdy nie bądźcie ofiarami. Jeśli kogoś zranicie lub zabijecie na drodze, ujdzie wam to płazem, bo wolność jest tu uważana za dobro najwyższe i wszystkie sądy zrobią maksimum tego, co mogą, by wam jej nie zabrać. Za to jako ofiary będziecie prosić o odszkodowanie albo o ukaranie winnego. Otóż w tym społeczeństwie żądanie pieniędzy w zamian za krzywdę jest uważane za płaskie i plugawe, a żądanie ukarania winnego jest natychmiast kojarzone z zemstą i tym samym moralnie zdyskredytowane. Wszystkie sądy zrobią maksimum tego, co mogą, żeby wam nie dać odszkodowania lub dać go jak najmniej. Bo to wstydliwe i wstrętne, ponieważ chodzi tylko o pieniądze. Wszyscy sędziowie każą wam zamilknąć, jeśli będziecie żądać ukarania winnego. To nie pańska rola, powiedzą wam krótko. Od tego jest prokurator. A litość w tym wszystkim? Litość dla sprawcy oczywiście, bo dla ofiary niewiele jej we Francji widziałem. Pomiędzy mymi klientami karnymi nie znalazł się ani jeden, mówię to ostrożnie, który byłby niewinnie oskarżony i niewinnie skazany. Mówiąc to, nie kieruję się żadną animozją. Wręcz przeciwnie, Mam wśród nich licznych przyjaciół i sam jestem przez nich lubiany i ceniony. Blanki, oszust międzynarodowy, otrzymywał co tydzień prasę rosyjską, którą mu kupowałem z własnych pieniędzy, bo sam ich już nie miał. Broniłem go bezpłatnie. Talebowi, handlarzowi narkotykami, przynosiłem ubrania, bo marzł w celi. Spędzałem godziny w biurze dyrektora więzienia, żeby uzyskać dla Robiego, podwójnego mordercy, prawo otrzymywania listów. Piletemowi, zawodowemu przestępcy, którego broniłem bezpłatnie, z własnej kieszeni dałem 4000 franków, żeby wyleczył sobie zęby. Prawdą jest, że w tym czasie reklamował mnie w więzieniu i przyprowadzał mi co tydzień nowych klientów. Wszyscy oni lubili mnie i ja ich lubiłem, bo z przestępcami łatwiej mi jest się porozumieć i zrozumieć niż z porządnymi ludźmi. Co nie przeszkadza, powtarzam, że tylko raz czy dwa wątpiłem w ich winę. Raz chodziło o Simenona. Czy rzeczywiście zabił kopniakami brzuch żonę? Czy też tylko z zemsty oskarżył go o to jego syn? Nigdy się tego nie dowiem. W każdym razie udało mi się go wybronić i został wypuszczony. Drugi raz chodziło o Murzyna z Kamerunu. Czy tym razem, gdy go złapano, rzeczywiście kradł w metrze? Przysięgał mi, że nie i myślę, że był szczery, bo co do poprzednich kradzieży, to przyznawał mi się do nich bez trudu. Dwa razy wątpiłem i dwa razy miałem nadzieję, że już nigdy nie powtórzą tego, co zrobili. Co do innych, nigdy nie miałem najmniejszej wątpliwości i z rzadka się myliłem. Połamane osobowości, żadnej moralności, jedyna obawa – znaleźć się w piekle. Gdzieś się podziały moje wzniosłe ideały z czasów młodości, którymi żywiła mnie przez lata lektura Camisa czy dziennika Le Monde, gdzie ulotniła się wpajana mi latami przez moją świętą matkę litość dla przestępców? Odpowiecie mi, no i co z tego? Macie rację. Wszystko to nie ma związku z tematem, przyznaję. Cały ten dramat jest naszym dramatem, a nie ich dramatem. To, że zadamy im śmierć, nie uwolni nas od naszej własnej śmierci. I to, że skazując ich na śmierć, przede wszystkim samych siebie na nią skazujemy. Też wiem. Dlatego tak się jej boimy i dlatego tak chcielibyśmy ich od niej uwolnić. Nie. Nie jestem za karą śmierci i za karą dożywotniego więzienia, jak również nie jestem przeciw. Jedyna rzecz, którą pragnę uzyskać w tej notatce, to zmusić was do uczciwego procesu, zmusić was do tego, żebyście, wrażając się o karze śmierci i o dożywociu, mówili o nich uczciwie i żebyście każdej stronie pozwolili się wyrazić do końca, żebyście pokazali ofiarę, zbrodnię, a następnie i madło wymiaru sprawiedliwości. Audi alteram partem. Wtedy być może wystosujecie przeciwko karze śmierci i przeciwko karze dożywotniego więzienia uczciwy i wyczerpujący akt oskarżenia. Po czym, jak już minie pasja i nienawiść z jednej strony, a z drugiej wzniosły uczucia i litość, będziemy wszyscy mogli razem wydać sąd, którego nie będziemy musieli się wstydzić. Sąd uczciwych ludzi. Pierwszego kwietnia 86. Projekt. Zaprosiłem dziś na obiad do polskiej restauracji Ravelac Nicolasa i Żneta z żoną. Zniósłbym jego niekompetencje i położyłbym krzyżyk na utracie 170 ektachromów, bo spotkałem się już z gorszymi rzeczami. Ale jego agresywność doprowadza mnie do pasji. Łykam jednak jego chamskie odzywki, bo absolutnie potrzebuję dziennikarzy i bezpłatnej reklamy dla mojej przyszłej wystawy. Nie mogę sobie pozwolić na płatne anonse, to też w zamian funduję obiady ludziom takim jak on. Dziś pokazuję rozprężoną minę i gwarzymy no, o tym i o tamtym. Pod koniec obiadu nadchodzi wreszcie chwila, w której trzeba przejść do zasadniczego tematu, bo on sam się do tego nie śpieszy i chciałby, tak jak inni, zjeść mojego schabowego za darmo. A otóż jego obietnice. Będzie się starał wybadać Rosa Müllera, przedstawiciela amerykańskiego penthouse we Francji, czy można by było w amerykańskim wydaniu tego pisma poświęcić rubrykę sztuka Beksowi. W związku z tym żąda ode mnie, żeby mu przysłał kasetę ze skróconą wersją filmu, bo scena w spelunce zrobiła na nim złe wrażenie, żeby mu przysłał fotokopię listu, jaki napisał do mnie Polański z podziękowaniem za publikację jego obrazu we francuskiej wersji Penthouse, a to po to, żeby błysnąć amerykańskiemu Penthouse'owi nadzieją, że Polański tam również napisze kilka słów, jeśli opublikują Beksa. Nazwisko tego człowieka ma duże znaczenie w Stanach Zjednoczonych, pomimo że nie może tam wrócić po przypisywanym mu zgwałceniu jakiejś nieletniej tam panienki. Bym skontaktował się z Wajdą, żeby sprawdzić, czy jest w Paryżu i wysądował go, czy gotów byłby napisać jakiś krótki tekst o Beksie. Za mniej więcej rok pojawi się specjalny numer francuskiego Penthouse poświęcony wyłącznie sztuce. Będzie się on nazywał Sztuka Kochania. Beks znajdzie się tam wśród innych malarzy. Jeśli mój film zostanie wybrany do Cannes, to Penthouse opublikuje jego recenzję wśród innych recenzji poświęconych filmom autorskim. Należy wysłać mu zdjęcie z filmu, najlepiej płonącego karawanu, żeby mógł je opublikować w majowym numerze pisma. Dyktuje mi adres i numer telefonu jednego ze swych współpracowników, niejakiego Sirota, drukarza. Jest on ponoć wyjątkowo tani, 800 franków za wyciąg o rozmiarach 21x29 i ów Sirot jest również dystrybutorem kart pocztowych. Widział reprodukcję Beksa i podobały mu się. Gotów jest zająć się ich rozprowadzeniem, o ile wydrukuje je u niego w formacie kart pocztowych. Ich sprzedaż niewiele mi przyniesie zysku, 20 centymów od karty, ale będzie dla Beksa dobrą reklamą. No, sugeruję mu, żeby dom wydawniczy Filipaki, do którego należy Penthouse, posłużył się od czasu do czasu reprodukcjami obrazów Beksa na okładkach książek. I Żnet nie podejmuje tematu. Czuję, że jego wpływ w hierarchicznej piramidzie tego wydawnictwa jest mały i że poza Penthouse'em niewiele może zdziałać. No niemniej przyrzeka mi, że w czasie wystawy szereg publikacji wydawnictwa Filipaki, L, Wy i Wasza przyszłość, Periskop, to nawet przyrzeka mi całą stronę, Echo Sawanny, Penthouse, Kobieta, Look i Decoration International wydrukują bezpłatnie anons wystawy. Nie bardzo mu wierzę i wydaje mi się, że się nadyma, bo powtarzam, w mechanizmie wydawnictwa Filipaki jest chyba tylko małym pionkiem. Mimo to udaje, że się uśmiecham i że mu dziękuję. Tylko co do Paris Match i Żnet przyznaje, że nic nie może mi pomóc. Jestem mu wdzięczny za tyle skromności. Dostarczyć mu w lipcu notatkę dla prasy, jedna strona i przeźrocza. Mam tylko przeźrocza o wymiarach 24x36, mówię jakby przypadkowo. No rozumie pan, że ektachromów 6x6 już nie posiadam. Udaje, że nie usłyszał i zmienia temat. Sprzeda mi za zwrot kosztów duplikaty wyciągów z rubryki sztuka poświęcony Beksowi, bo na nic mu już nie są potrzebne. Będę się mógł nimi posłużyć do moich własnych publikacji, ale nie wolno mi będzie ich wypożyczyć innym domom wydawniczym. Poda mi dane pewnego fotografa, Huberta Fendhoma. Ten ponoć jest bardzo tani i bierze tylko 180 franków za jedno ujęcie ektachromu w dwóch egzemplarzach. Tak, myślę, uśmiechając się krzywo. Dzięki za radę, bo pomnożone przez 170 to i tak 30 tysięcy franków. Zapłacisz mi za nie? Wydawnictwo Filipaki nie wyda albumu o Beksie, bo nie jest on znany we Francji. Również nie wejdzie ze mną w spółkę w takim przedsięwzięciu, ale może się zająć dystrybucją za 55% ceny, o ile wydam album na własny koszt. 55% to dużo, ale i tak mniej niż żądają inni dystrybutorzy. Iżne nic nie może mi pomóc z galerią Art Curial, z którą obecnie wydają wspólnie album Mata i nie będzie próbował ich przekonać, żeby wystawili Beksa. W każdym razie dodaję, wystawa, na której wszystkie obrazy nie byłyby na sprzedaż, jest wykluczona. Żadna galeria tego nie zaakceptuje, a pan chce wystawić na sprzedaż tylko kilka spośród wystawionych. 1 kwietnia. Nolan. Dzwonię do Katy Nolan z amerykańskiego pisma People. Zrobiła wywiad z Anią o wrażeniach z podróży do Haiti na temat rodziny Duvalier, dla której moja żona jeszcze niedawno temu, to znaczy przed upadkiem dyktatora, pokazywała modę, zdaje się, Scherera. Proponuję artykuł o Beksie. Umawiamy się, że wyślę jej penthouse i całą dokumentację. Da mi znać, czy People może coś dla mnie zrobić. W zasadzie o wyborze tematów do publikacji decyduje ich główna nowojorska siedziba. W każdym razie bardzo rzadko dają artykuły o malarzach. A nawet gdyby mieli takowy opublikować, to raczej o człowieku bardziej niż o jego twórczości. Otóż Beks nie tylko mieszka gdzieś tam, hen w Polsce, ale ponadto jego życie nie ma w sobie niczego nadzwyczajnego, no niczego, o czym marzą młode dziewczęta w bezsenne noce. 6 kwietnia 86, kłótnia. Gdy o drugiej w nocy goście zaczynają się już rozchodzić, czuję, że dostanie mi się potężna bura. Przez cały wieczór Ania śmiała się i była bardzo rozmowna. I to, powiedziałbym, zbyt rozmowna, jak na mój gust. Co chwila przerywała rozmówcom, których ja osobiście chciałem wysłuchać do końca. Bo mówiliśmy o ważnych dla mnie rzeczach. O szansach powodzenia mojej przyszłej wystawy. Ania przerywała nam przy każdej sposobności. Dałem jej więc do zrozumienia w dość nieprzyjemny sposób, że mnie drażni. Widziałem, że ją to ubodło. Patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, jakby chciała powiedzieć, no poczekaj, poczekaj, no tylko aż będziemy sami, poczekaj. I otóż goście się rozchodzą i zaraz dostanę za swoje. Staram się ubiec czekający mnie wymówki. Z udaną swobodą rzucam do jej matki, ale na tyle głośno, żeby mnie Ania usłyszała. Widziała mama, jak Ania przez cały wieczór była nieznośna? Cały czas głośno, szybko i bez końca gadała. Ale z niej papuga. Coś nie wychodzi. Czuję się w moim głosie niepokój i mój żart zupełnie nie rozpręża atmosfery. Za to natychmiast lawina wali mi się na głowę. Bo nie słuchasz, warczy żona. Kiedy wreszcie nauczysz się słuchać ludzi? Słyszałeś, co mówili? No jasne. A jak mogłem? Ty tak nastawiałem uszu, gdybyś jeszcze ty mi choć trochę pozwoliła skupić się na słuchaniu. Odpowiadam na pół żartem, na pół już wrogo. Co znaczy stop, 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 bo oddam. No proszę, no proszę. Słuchał. Jak mógł, tak nastawiał ucha. Przerywałeś im co chwila. Przeskakiwałeś z tematu na temat. Gadałeś o wszystkim, z wyjątkiem tego, o czym oni chcieli rozmawiać. No to już szczyt. To właśnie to, co ja jej zarzucam, a tu ona mi to serwuje. I o czym to też, kochanie, oni tak bardzo chcieli rozmawiać? No o czym? O głupstwach, jakie porobiłeś podczas wystawy. Kiedy przy stole powiedziałam, że popełniłeś błąd, wybierając nogi na krześle, na okładkę broszury, wybierając tak idiotyczne liternictwo, czy ustalając te absurdalne ceny, przyjąłeś ten twój tonik nieomylnego nawiedzonego. Cóż to za błędy? Odpowiedziałeś mi wyniośle. No powiedzmy, że to bardziej ty niż oni chciałaś mówić o moich błędach. I że to raczej tobie niż im niestosownie, jak twierdzisz, przerywałem. Wyrażaj się skromnie i w liczbie pojedynczej. Otóż i to. Chciała przemienić kolację w mały trybunalik, żeby łatwiej wytoczyć mi proces. Chcesz, żebyśmy się pokłócili? Odszczekuję, wychodząc z pokoju. Mówię to wprawdzie jeszcze po cichu, ale wściekłość zaczyna już bulgotać mi w gardle. Wściekłość i strach. Jestem wyczerpany i czuję, że moje ja odmówi mi posłuszeństwa. Boję się własnej gwałtowności. Ania wychodzi z jadalnego i idzie do łazienki. Nerwowo przebiega mi przez głowę. Myśleć o czymś innym. Szybko myśleć o czymś innym, przejść do innego tematu, głęboko odetchnąć, żeby rozprężyć supę w żołądku. A propos, do kogo to też ja miałem jutro napisać? Aha, strata czasu. Nie mogę oderwać myśli od tego, co się dzieje w rzeczywistości i z niepokojem oczekuję na Anię w sypialni. Wiem, że kłótnia toczyć się będzie dalej. Będzie się toczyć chociażby dlatego, że ja na nowo rozpocznę, jak tylko żona wyjdzie z wanny, bo nie znoszę niepewności. Znowu mnie zaatakuje, pytam sam siebie, muszę wiedzieć, czy to już koniec awantury, czy nie. Zasnąć, no jak się tu bronić? Chciałbym się już z nią pogodzić, ale na to, żeby się pogodzić, trzeba by było się rozpłaszczyć, bo ona sama nie ustąpi, a słowo przepraszam nie chce mi przejść przez gardło. Moje ja nie otworzy ust. A gdybym tak nic nie powiedział, zadaję sobie pytanie, ona wtedy też by się nie odezwała, tylko że w takim razie godzinami nie będę mógł zasnąć i będę jutro skonany. Ta kłótnia musi się dziś jeszcze skończyć. Wreszcie to Ania do mnie, a nie ja do niej. Powraca. Przyszedłszy do łóżka, odwraca się do mnie tyłem i mam mroczy niby do siebie. Od czasu, kiedy znalazłeś kogoś, kto zapłaci za twoją następną wystawę, znów stałeś się pewny i arogancki, tak jak rok temu, ten, który wszystko wie. Nie zapominaj, że ja też to finansuję. Jest to jej ulubiony chwyt, kiedy chce mi dopiec do żywego. Wie, że ten zarzut ubodzi mnie najboleśniej. Widzę już, że moja małżonka niczego mi nie ułatwi. A na to, żeby zasnąć, absolutnie muszę się najpierw z nią pogodzić. Więc nagle przybieram potulny ton. No niestety, kochanie, wiem o tym aż za dobrze, mówię. Moja wściekłość zmienia się w gorycz, a gorycz w ciche skomlenie. A co do sponsorów, to na razie nie znalazłem żadnego, dodaję. Bo nawet jeśli Wojciechowski wyda katalog, to będzie to kropla w morzu moich potrzeb. Mam 100 problemów i daleki jestem od arogancji, no to wierz mi. Gdy zwyciężony pies poddaje się temu, który wygra walkę, kładzie się na plecach i pokazuje jądra. Znaczy to, że uznaje, iż przegrał i pozwala mu się ugryźć w bardziej wrażliwe miejsce. Ja również wolę okazać, iż wierzę w wielkoduszność mojego pogromcy i że godzę się z losem. Wydaje się, że Ania jest nareszcie zadowolona, bo jeśli nie znosi mojej wniosłej miny, to również nic jej bardziej nie cieszy niż cieniutki głosik, którym się czasami skarżę. Triumfuje wręcz, gdy jawnie okazuje słabość, którą zazwyczaj kryje pod maską aroganckiej pewności siebie. Nie cierpiałaby mnie, gdybym naprawdę był miłym i sympatycznym człowiekiem, ale za to lubi, jak czasem okazuje się malutki, wątlutki i proszę o przebaczenie. Awantura dobiegła końca. Przyznałem się do przegranej, więc Ania może zasnąć. 30 minut później ja również uspokajam się i zapadam w sen. Dziś rano, gdy już od 3 godzin pracuję w gabinecie, jak zwykle około 10, Ania budzi się i przez półotwarte drzwi pyta mnie wesołym tonem. Wszystko jest okej, żabciu? No i znowu wszystko jest okej.